Tytuł tygodnia. Zdzisław Broński Uskok, pamiętnik. Wrzesień 1939, maj 1949. Wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów Sławomir Poleszak. Edycja tekstu Andrzej Filipek, Sławomir Poleszak, Maciej Sobieraj. Wydanie drugie, rozszerzone i poprawione.
O kapitanie Zdzisławie Brońskim Uskoku mówi Tomasz Cieślak z Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.
Był partyzantem. Swoją działalność w partyzantce rozpoczął podczas okupacji niemieckiej na terenie województwa lubelskiego i później po wkroczeniu Sowietów w 1944 roku pozostał w konspiracji i rozpoczął walkę z ustrojem komunistycznym, a także z Sowietami. Historia Uskoka kończy się dosyć tragicznie, ponieważ w 1949 roku praktycznie osamotniony w bunkrze zostaje osaczony, zdradzony i osaczony przez ponad 150-osobową grupę operacyjną UB, KBW, MO i wiedząc o tym, że nie ma praktycznie żadnych szans na ucieczkę, popełnia samobójstwo, rozrywając się granatem w swoim bunkrze.
Czyta Marcin Kwaśny. Niedziela, 22 lipca 1944 roku. Deszcz leje od rana. Nasi wywiadowcy wysłani w teren opóźniają się z powrotem, niewątpliwie z powodu złej drogi. Mamy meldunki od okolicznych placówek, że Niemcy jeszcze się pojawiają różnymi grupami, nawet z motoryzacją. Sowietów w pobliżu jeszcze nie ma. Oddział jest w pogotowiu pod dowództwem Jura. Ja odpoczywałem po nocnych tarapatach wraz z podporucznikiem Jastrzębiem, moim zastępcą. O godzinie 10 przed obiadem zbudził nas służbowy gwałtownym okrzykiem: Niemcy! Zanim zdążyliśmy się zebrać i wybiec z Jastrzębiem przed kwaterę, już wrzała walka z gwałtowną strzelaniną. Leśniczówka znajdowała się w winklu leśnym, las był po stronie południowej i zachodniej. Północ i wschód to teren odkryty, z rzadko rozsianymi kolonami. Gdy wartownik zameldował Jurowi, że od strony wschodniej słychać motory, Jur, w przekonaniu, że są to Niemcy, poderwał oddział i wyszedł naprzeciw do lasu, zajmując stanowiska bojowe. Wprawdzie deszcz utrudniał rozpoznanie nieprzyjaciela i można było się omylić, jednak Jur popełnił karygodny błąd, zarządzając otwarcie ognia do pierwszego ukazującego się wozu. Wtedy już bardzo poważnie trzeba się było liczyć z tym, że mogą to być Sowieci. Początek walki był dla obu stron w skutkach przykry. Jur się zgorączkował, bo miał dopiero pierwszą okazję prawdziwej walki. Nieprzyjaciel posuwał się drogą przy lesie z kierunku wschodniego. Była to kolumna kilkunastu wozów pancernych i półpancernych z bronią maszynową, działkami, moździerzami, paruset ludzi obsługi. Ostrzelani zostali przez naszych w odległości 400 metrów od leśniczówki. Otworzyli natychmiast ogień na las i leśniczówkę. Ogień bardzo silny. Zwłaszcza pociski z moździerzy i działek sprawiały demoralizujące wrażenia na naszych, mających prowizoryczne stanowiska bojowe pod drzewami, a jako broń parę RKM-ów, KBK i automaty. Po wybiegnięciu z kwatery obliczyłem pozostałych w leśniczówce. Było nas pięciu. Jastrzębiowi poleciłem pozostać z jednym żołnierzem przy jeńcach, a z pozostałymi postanowiłem przejść do lasu. Przejście przez drogę okazało się niemożliwe. Nieprzyjaciel już się podsunął, intensywnie prażył po drodze. Pozostawanie w rejonie leśniczówki było też niebezpieczne, tym bardziej, że nie było tutaj miejsca, z którego można by skutecznie ostrzeliwać nieprzyjaciela. Jastrząb z Niemcami znajdował się w budynku murowanym, więc nic mu na razie nie groziło. Domownikom też. Wtedy wpadł mi na myśl rów. Poza leśniczówką, 300 metrów od lasu, równolegle do lasu, a więc i do drogi, na której znajdował się nieprzyjaciel, przebiegał rów w kierunku wschodnim. Między rowem a lasem było pole odkryte. Zacząłem pośpiesznie wycofywać się do rowu. Jeden z moich ludzi, góral, został ranny. Poleciłem mu schronić się do budynku, a we dwóch po chwili byliśmy w rowie. Posunęliśmy się w kierunku nieprzyjaciela i po chwili byliśmy na jego wysokości. Wysunąłem karabin w celu złożenia się do strzału, wychyliłem głowę i rozpoznałem. Biliśmy się z Sowietami. Nie ma ani chwili do stracenia. Sowieci zbliżają się do leśniczówki, coraz bardziej wdzierają się w las, co jest dowodem, że nasi muszą ustępować. Trzeba natychmiast przerwać walkę. Byłem mokry do nitki i chusteczka gdzieś mi się zawieruszyła. Żołnierzowi krzyknąłem: leć do leśniczówki, powiedz! Założyłem czapkę na karabin, uniosłem w górę, Wskoczyłem na burtę i machając tym zaimprowizowanym znakiem pojednania, zacząłem biec w ich stronę z okrzykiem: "Nie strzelaj!" Początkowo parę pocisków gwizdnęło mi koło uszu, lecz wkrótce posłyszałem podchwycony przez nich okrzyk: "Nie strzelaj, nie strzelaj!" Naprzeciw mnie wyszło kilku sojuszników z nastawioną bronią. "Ty kto?" "Polski partyzant. Nie strzelajcie do lasu. Tam Polacy." "Dlaczego strzelaliście do nas piersi?" "Omyłka. Myśleliśmy, że to Niemcy." "Dlaczego macie niemieckie mundury?" "Sporo moich ludzi miało na sobie niemieckie umundurowanie." "To zdobyte na Niemcach. Niemców też tu mamy u siebie jako jeńców. Partyzan musi się sam zaopatrywać. Gdzie wasz komendant?" W międzyczasie strzelanina ustała zupełnie. Jednak z lasu nikt z moich ludzi nie wychodził. Zrozumiałem. Czy wiedzą, z kim się bili, czy też nie, to jednak wycofali się głębiej do lasu i na razie nie mają zamiaru wychodzić. Walka trwała pół godziny, więc być może, że Jur zrozumiał swoją pomyłkę i dlatego woli pozostać na uboczu. Wszystko muszę przyjąć na siebie i jakoś konflikt złagodzić. Najważniejsze, aby nie było ofiar po naszej stronie. "Ja jestem komendantem", odpowiedziałem na ostatnie pytanie. "Ty, komendant?" "Tak." Natychmiast zebrała się dookoła mnie grupa różnych inkwizytorów. Każdy pytał po swojemu i o co innego. Zauważyłem między nimi świeżo rannych. Wrogość i nieufność do mnie wzrosła dość gwałtownie. Zabrano mi broń, dokonano rewizji. Oświadczyłem, że łatwiej nam będzie dojść do porozumienia w leśniczówce. Tam są jeszcze moi ludzie i miejscowi mieszkańcy, których mogą wybadać. "Dlaczego nie kazałeś swoim ludziom wyjść z lasu zaraz za sobą?" "Ludzie nic nie zawinili. Jestem za ich czyny całkowicie odpowiedzialny. Ja kazałem im strzelać. Gdy poznałem pomyłkę, wyszedłem sam, by się porozumieć. Zresztą na razie strzelaliście do mnie samego, gdy dawałem znaki rozpoznawcze, więc gdyby nas wyszło więcej, tym bardziej..." Nie skończyłem. Zbliżył się do mnie szybko jakiś wysoki drab z okrwawioną i zabandażowaną jedną ręką na temblaku, a drugą wyciągnął z pistoletem w moim kierunku i wrzasnął:
"Ty, sukinsyn, Giermaniec! A do mnie ja! Kto strzelał? Za moją krowuszku!"
Czekałem na najgorsze. Wiedziałem, że życie moje wisi na włosku. Jednak inni zainterweniowali i ten z krowuszką na razie dał mi spokój. Wreszcie wzięto mnie na lufy przed sobą i kazano iść do leśniczówki. Nasłuchałem się jeszcze sporo epitetów, ale poszło mi już trochę łatwiej. Widok jeńców niemieckich trochę uspokoił gagatków, a najwięcej może pomógł mi ten lotczyk sowiecki, który był przy naszym oddziale. Gdy tylko poczuł swoich, wylazł gdzieś z dziury i sprawę wyjaśnił. Chcąc ich jeszcze lepiej do siebie usposobić, oświadczyłem, że mogą sobie tych Niemców zabrać.
"My musielibyśmy odsyłać ich do sztabu", odrzekł major, który był ich dowódcą. "A wy? Co z nimi zrobicie?"
"U nas do sztabu daleko. Trochę nie ma na to czasu. Zostawimy ich chyba tutaj w lesie, tak by już nigdzie nie poszli", odrzekłem.
"A, to u was lepiej, niech zostaną."
I tak los SS-manów został przypieczętowany. Zdzisław Broński Uskok, pamiętnik. Wrzesień 1939, maj 1949. Wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów Sławomir Poleszak. Edycja tekstu Andrzej Filipek, Sławomir Poleszak, Maciej Sobieraj. Wydanie drugie, rozszerzone i poprawione.
Audycja powstała we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.